To jest 194. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o automatyzacji procesów biznesowych w firmie. Sponsorem tego odcinka jest firma Fincher. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o stażu w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl/194. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Oceny podcastom można wystawiać również w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób odwdzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoim kręgu lub feedbackiem na jego temat ze mną, pomagasz w realizacji tej misji. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, moim gościem dzisiaj jest CEO Fincher, firmy specjalizującej się w dostarczaniu oprogramowania i automatyzacji procesów biznesowych. Absolwent informatyki, od 17 lat związany z wytwarzaniem oprogramowania w różnych rolach. Programista, analityk PM i ze budowaniem efektywnych zespołów realizacyjnych. Współpracował z klientami z różnych branż, telko, logistyka, ubezpieczenia, bankowość. Uwielbia optymalizować procesy zarówno wewnątrz zespołu czy firmy, jak i u klientów. Pasjonat koszykówki, a także były zawodnik, druga liga koszykówki, wicemistrz Polski w koszykówce 3x3. Moim waszym gościem jest Radosław Bzoma. Cześć Radku, bardzo mi miło gościć Cię w podcaście.
Cześć.
Z Radkiem będę dzisiaj rozmawiał o istotnym trendzie, jakby nie było, w procesach biznesowych i informatycznych, jakim jest automatyzacja. Przyjrzymy się właśnie automatyzacji pod kątem, czym ona jest, w jaki sposób może pomagać firmom, a także za pomocą jakich rozwiązań, między innymi informatycznych, możemy właśnie tą automatyzację wdrażać. Ale zanim do tego, to chcę Cię, Radku, zapytać, tak jak każdego mojego gościa, czy słuchasz podcastów i jeśli masz jakieś, które lubisz, no to może będziesz w stanie się z nimi tutaj ze słuchaczami podzielić.
Cześć, dzięki za to pytanie. Spodziewałem się to, bo między innymi twój podcast jest jednym z tych, których słucham. Wspomniałeś o tym, że jestem pasjonatem koszykówki, więc bardzo dużo o koszykówce słucham. I zarówno amerykańskich jak Wojpod czy Lowpost, ale również polskich. Zdecydowanie też polecam taki podcast jak Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Nawet zastanawiałem się, jak go opisać, bo to jest podcast i o historii, i o kulturze, i o nauce autorstwa Hanny Marii Gizy, ale właściwie chyba nazwa najlepiej oddaje, czyli jest ten podcast. Tak naprawdę. Więc zdecydowanie słucham i polecam wszystkim.
Super, dzięki za te rekomendacje. No tak, podcasty o koszykówce. Przyznam szczerze, jeszcze żadnego nie słuchałem, ale to tym bardziej dowodzi, że prawie na każdy temat można znaleźć audycję, która się wpasuje w nasze zainteresowania. Super. Radku, wiesz, myślę, że zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jakie rozwiązania, jakie konkretne technologie możemy zastosować, jeśli chodzi o automatyzację procesów biznesowych, to dobrze byłoby powiedzieć, czym w ogóle automatyzacja procesów jest, no i co daje firmom, dlaczego firmy mogą albo powinny wręcz decydować się właśnie na automatyzację wewnętrznych procesów.
Może nie tylko wewnętrznych, ale czymże jest automatyzacja najpierw? Automatyzacja to de facto zmiana ręcznie wykonywanych czynności przez pracowników czy przez ludzi w zadania, które są automatycznie wykonywane przez komputery, przez roboty, przez cokolwiek innego. Takie przykłady powtarzalnych czynności z punktu widzenia przedsiębiorstw czy klientów to może być jakieś powtarzalne wypełnianie formularzy, wysyłka powiadomień. Jak miałbym wytłumaczyć najprostszy sposób, czym jest automatyzacja na przykładzie procesu, jakiegoś przykładu, to chyba najłatwiej powiedzieć o procesie sprzedaży ubezpieczenia podróżnego. Tak, praktycznie każdy z nas wyjeżdżając na wakacje potrzebuje tego ubezpieczenia. No i w dzisiejszych czasach można wszystko załatwić przez internet, dostać tą polisę wystawioną w sposób automatyczny na maila, bez praktycznie ingerencji człowieka po drugiej stronie. Jakbyśmy sobie przypomnieli, jak to wyglądało 15 lat temu, to potrzebowaliśmy interakcji z agentem ubezpieczeniowym, tą polisę mieliśmy wydrukowaną, musieliśmy, nie wiem, zapłacić blankiet, przelew w urzędzie pocztowym czy w banku i tak dalej. No, w dzisiejszych czasach mówimy o takiej automatyzacji. Natomiast jeśli chodzi o korzyści, to korzyści jest naprawdę sporo z automatyzacji. Wymienię kilka takich przykładowych. Tak? Z jednej strony to jest zmniejszenie ryzyka operacyjnego przedsiębiorstw, no bo jak automatyzujemy pewne czynności wykonywane przez pracowników, to eliminujemy powtarzalne błędy, możliwe błędy realizowane przez pracowników w ramach takiego procesu. Dzięki temu odciążamy również ludzi od powtarzalnej pracy, a co dzięki temu powoduje, że uwalniamy ich potencjał. Jednak na końcu najważniejszą korzyścią z automatyzacji to jest przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów. Według badań Gartnera firmy korzystające z automatyzacji w najbliższych latach około 30% obniżą swoje koszty operacyjne. Bo to mówimy na naprawdę konkretnych pieniądzach przy dużych organizacjach w szczególności.
Okej, czyli no faktycznie tych korzyści wynikających z automatyzacji dla firm może być bardzo wiele, ale myślę, że obydwoje jesteśmy w IT już na tyle długo, że wiemy, że nie istnieje jedno rozwiązanie na każdy problem. W związku z tym chciałbym Cię zapytać, czy istnieją jakieś wytyczne, heurystyki, jakieś wskaźniki, które mogłyby powiedzieć firmie, że automatyzacja to jest dobry wybór, że powinna się firma decydować na automatyzację versus sytuacja, gdzie być może nie ma to do końca uzasadnienia.
Wiesz co, wydaje mi się, że przestrzeń do automatyzacji jest tak naprawdę w każdej firmie. Myśląc o branżach od firm telekomunikacyjnych, instytucje finansowe, logistykę, przemysł. Nawet patrząc na firmy IT, tak jak nasza, przestrzeń do automatyzacji naszych wewnętrznych procesów istnieje. Natomiast kluczowym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać, jest, czy to się opłaca. Bo automatyzując procesy, no zawsze musimy myśleć o zwrocie z inwestycji. Tak, nie tylko z jednej strony, nie tylko myśląc o tym w kontekście pieniądza, ale również możliwości przeniesienia uwagi pracowników na bardziej strategiczne czynności czy zadania. Tak? Myśląc o tej automatyzacji w różnych branżach, powiedziałem, że we wszystkim i wydaje mi się, że tak, natomiast trzeba też zwracać uwagę na to, jakie procesy automatyzujemy. No bo jak pomyślimy sobie na przykład o manufakturze, która produkuje filiżanki, no to zakładam, że samej produkcji filiżanek nie powinniśmy automatyzować, skoro to jest manufaktura i tam jest ta przewaga biznesowa, ale procesy sprzedażowe czy marketingowe jak najbardziej tak. Czyli podsumowując, no tak naprawdę zawsze musimy patrzeć na zwrot z inwestycji takiej automatyzacji. A nie robić ją sensu stricte dla automatyzowania. To nie ma najmniejszego sensu.
No właśnie, ciekawe. Czyli okej, ROI zwrot z inwestycji plus powiedzmy rozważenie, czy dany proces nadaje się, a może w ten sposób, albo też no, nie powoduje, że tracimy jakąś przewagę konkurencyjną, prawda? Dobrze, to w związku z tym, jeśli faktycznie z tej analizy powiedzmy wynika, że jakiś proces wewnętrzny, zewnętrzny w firmie ma sens automatyzować, to czy to ma taką charakterystykę zero-jedynkową, że albo robimy to całościowo, jednym rzutem, albo w ogóle, czy też może da się tu zastosować podejście typu, no nie wiem, automatyzujemy tylko część, albo jesteśmy zwinni i w jakichś iteracjach wręcz po kolei w czasie systematycznie dokonujemy tej automatyzacji, jak z twojego doświadczenia wynika?
Z naszego doświadczenia my zdecydowanie preferujemy podejście ewolucyjne, tak? W sumie właściwie w całym oprogramowaniu w dzisiejszych czasach próbujemy podchodzić do takiego iteracyjnego wytwarzania i osiągania, dochodzenia takiego punktu MVP, czyli Minimum Viable Product, w którym mamy już pewne korzyści i już możemy czerpać zyski z tejże inwestycji, a z drugiej strony dzięki takiemu podejściu w automatyzacji procesów jest dokładnie tak samo. Poprzekonujemy już organizację do tego, że podejście procesowe i automatyzacja procesów ma sens. Poszukujemy również ambasadorów zmiany, tak? No bo wprowadzenie automatyzacji w przedsiębiorstwie to też jest zmiana. Taka organizacyjna dla kultury tego przedsiębiorstwa, więc potrzebujemy tych ambasadorów, potrzebujemy mieć quick wins, w szczególności ludzie, którzy przekonywali zarząd do wdrażania automatyzacji, ale też ta organizacja się z biegiem czasu uczy tak naprawdę podejścia procesowego i uczy się, jak automatyzować procesy, jak pewne rzeczy można robić lepiej. Więc odpowiadając na twoje pytanie, zdecydowanie ewolucyjne podejście, zdecydowanie iteracja, jak najszybciej ściąganie tych low hanging fruits tak naprawdę.
A czy stworzenie takiego MVP oznacza, że zastępujemy jakiś proces za pomocą MVP, czy też może to jakoś współistnieje przy tych procesach, które już do tej pory były? No bo zastanawiam się, na ile taki produkt, czy taka, może produkt to źle powiedziane, ale taka wersja automatyzacji, która jeszcze nie jest pełna, nie jest jednak ryzykowna, prawda? Bo zastępujemy dobrze sprawdzony, ugruntowany, przez wiele lat najczęściej rozwijany proces czymś, co jest no dopiero jakąś pierwszą iteracją, pierwszą wersją.
No, wybór tego zakresu MVP też staje się nietrywialnym zagadnieniem oczywiście i tu jest potrzebna dobra analiza, no bo samo MVP już musi mieć w sobie wartość, tak? Z definicji tejże nazwy. I ten podzbiór tego procesu, element procesu, czy ścieżkę procesową. No, przykładem MVP mówisz, wiele lat wygrzewany proces, dojrzały w organizacji, myślę, klient, bank, ścieżka procesu hipotecznego, która w tej chwili musi obsługiwać sześciu wnioskodawców. No, a w MVP możemy na przykład wybrać tylko dwóch. Mm. Czy on już ma wartość? Tak, zbudujemy nowy proces, 80% klientów prawdopodobnie usłużymy nowym procesem, który będzie szybszy, w związku z tym koszty tego sprzedaży tak naprawdę dla przedsiębiorstwa będą mniejsze. Mm-hmm. Więc jest to oczywiście zagadnienie, jak przekonać ludzi do tego, że to będzie ciągła tranzycja. Natomiast tak jak powiedziałem przed chwilą, no potrzebujemy tych ambasadorów zmiany, a z drugiej strony wartość się broni tak naprawdę.
Jasne, rozumiem. Dobrze, to spójrzmy może teraz na jakieś narzędzia, konkretne rozwiązania, które jesteśmy w stanie zastosować. No właśnie, automatyzacja procesów biznesowych to w dużej mierze systemy Business Process Management, BPM. Chciałbym Cię zapytać, czym one są, w jaki sposób działają i w czym mogą pomóc firmie?
Tak, z definicji nazwy, tak? Systemy BPM służą do zarządzania procesami biznesowymi, pozwalają je usprawniać, pozwalają identyfikować i usuwać wąskie gardła procesowe. Co jest procesem biznesowym? Procesem biznesowym może być zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, tak? Z jednej strony wspomniana przeze mnie przed chwilą hipoteka jest procesem zewnętrznym, jest to sprzedaż produktu dla klienta, ale mamy również procesy wewnętrzne, jak akceptacja faktur, czy akceptacja wniosku urlopowego. I dojrzałe takie narzędzia BPM-owe z pudełka, w swoim korze działalności dają funkcjonalności, które można wykorzystać w modelowaniu takiego procesu, a to modelowanie pozwala na koniec na zbudowanie środowiska, które pozwala pracownikom w szybszy, bardziej zautomatyzowany sposób wykonywać swoją pracę. No, w związku z tym redukuje liczbę błędów. Ale najważniejszą taką cechą tych BPMS-ów jest też ta możliwość monitorowania stanu i przebiegu procesów. Dają nam przejrzystość, widzimy, gdzie ten proces utyka, gdzie jest wąskie gardło. Być może trzeba, wąskie gardło oczywiście można rozwiązać na różne sposoby, z jednej strony automatyzując ten przepływ czy ten element procesu, a z drugiej strony być może przypisanie dodatkowego pracownika do realizacji tej czynności rozwiąże proces, rozwiąże problem. Mhm. Jest też drugi wymiar korzyści płynących z optymalizacji, czyli eliminacja takich powtarzalnych czynności. My mieliśmy przykład takiego klienta, który zderzył się z bardzo ciekawym wyzwaniem. Mianowicie to był jeden z klientów instytucji finansowych, który w back-office pracował około 400 osób, większość w wieku przedemerytalnym. I zderzyli się z takim problemem, że szukając miejsca zastępstwa dla tych przyszłych pracowników, którzy w przyszłości odejdą na emeryturę, nie byli w stanie znaleźć w młodym pokoleniu kandydatów, bo młodzi uważali, że praca jest żmudna, nudna i nieciekawa. W związku z tym zmuszeni byli użyć rozwiązania do automatyzacji procesów, bo nie byli w stanie po prostu najzwyczajniej w świecie znaleźć zastępstw dla tych pracowników, którzy kończyli współpracę.
Ciekawe. Ale w praktyce, jak rozumiem, to jest jakiś rodzaj oprogramowania, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Pudełkowego, pisanego, szytego na miarę?
Pudełkowego. Zdecydowanie BPMS-y są rozwiązaniem pudełkowym, które w procesie wdrażania należy skustomizować do potrzeb klienta. Mhm. Zbudować mu te procesy i je zautomatyzować najczęściej, bo to niezbędny element tego wdrożenia. Mhm.
Jasne. Tutaj wspomniałeś instytucje związane z ubezpieczeniami, banki i tak dalej. No i taką trochę przypadłością, myślę, tego typu klienta jest to, że jeszcze no, wiele rzeczy jest przepisywanych pomiędzy różnymi systemami. To oczywiście wynika z tego, że przez lata te systemy powstawały, one zajmowały się jakimś tam fragmentem pewnego procesu, nie do końca te interfejsy ze sobą współgrają, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pewnie długą litanię powodów można byłoby wymienić. Mimo wszystko potrzebny jest interfejs białkowy w postaci człowieka, żeby często z jednego systemu te dane do drugiego przepisać. No i to jest oczywiście taki bardzo oczywisty i prosty kandydat właśnie do automatyzacji. Mamy tutaj rozwiązania RPA, czyli po polsku zrobotyzowane automatyzacje procesów. Brzmi dziwnie, ale zostanie przy RPA. No właśnie, tutaj jak gdyby firma może oczywiście tego typu rozwiązanie sobie zaadoptować. Poprosiłbym Cię, żebyś trochę więcej na temat RPA powiedział, czym one są w praktyce, w jaki sposób działają.
RPA to nic innego niż de facto platforma software'owa, która imituje zachowanie człowieka przy jego pracy z komputerem. Czyli ten przykład, który wspomniałeś o przenoszeniu danych w systemach, w instytucjach finansowych pomiędzy systemami, to de facto w tej chwili w wielu instytucjach po prostu pracownik przekopiowuje dane z jednego systemu do drugiego. No a RPA jest narzędziem, które można de facto nagrać zachowanie człowieka, który przepisuje i umożliwia odtwarzanie powtarzalnych czynności realizowanych przez pracownika banku w tym systemie. Tak, zdecydowanie instytucje finansowe nie tylko używają rozwiązań RPA, bo to jest bardzo powszechna technologia, która umożliwia właśnie zastąpienie pracowników, zredukowanie liczby błędów w takich procesach, tak? No bo też pamiętajmy o tym, że gdy pracownik robi przysłowiowe Ctrl-C, Ctrl-V, czyli kopiuj-wklej, to może mu się omsknąć ręka. Natomiast robotowi, narzędziu informatycznemu ta ręka się nie omsknie. Ta czynność zostanie wykonana poprawnie. Mamy co do tego 100% pewność. Ale w tej chwili RPA to nie tylko przekopiowywanie danych pomiędzy systemami. Najnowsze technologie RPA są również uzupełniane o elementy sztucznej inteligencji, nazwałbym to bardziej uczenia maszynowego, które wspiera tak naprawdę wspiera automatyzację procesów. Należy też pamiętać o tym, że RPA i BPM to nie są rozwiązania, które się wykluczają, tak? Niejednokrotnie też można te rzeczy łączyć. My w Fincher traktujemy te dwie technologie jako komplementarne względem siebie. Tak naprawdę.
No i tutaj domyślam się, że takie rozwiązanie, czy taki robot RPA też musi zostać nauczony na początku, tak? Czy też skustomizowany do konkretnego zastosowania, prawda?
Zdecydowanie tak. Tu dodam jeszcze, że jedną z dziedzin teraz związaną z RPA jest tak zwany task mining czy proces mining, czyli elementy automatycznego wykrywania tych powtarzalnych czynności czy tych powtarzalnych zadań realizowanych przez pracowników. Z jednej strony wykrywania, rozpoznawania, identyfikowania, a z drugiej strony oczywiście również uczenia.
Jasne.
Które później pozwala na szybsze wdrożenie.
Okej, to teraz już rozumiem, gdzie tutaj się wpasowuje właśnie machine learning w cały ten proces. Okej, chciałbym Cię zapytać o może kolejny trend, który jest jeszcze szerszy niż automatyzacja, mianowicie hiperautomatyzacja. Definicja czy też nazwa brzmi faktycznie dobrze. Natomiast właśnie, co tam działa pod spodem, z jakich technologii to korzysta? Czym właściwie jest hiperautomatyzacja?
Ja się uśmiecham pod nosem, bo myślę, że definicji jest naprawdę tyle, ile osób, które gdziekolwiek to do dotknęły. To jest trochę buzzword, ale jak pomyślimy sobie o definicji, to można się wrócić do definicji słowa hiper, tak? Czyli duża skala, wiele czegoś, czyli hiperautomatyzacja to wiele automatyzacji, czy mnogość tej automatyzacji. I w tym przypadku, jeżeli chodzi, zapytałeś o technologie, jakie, no to wymienione dwie już przeze mnie, RPA, BPM-y oczywiście, są naturalnymi elementami tejże hiperautomatyzacji, ale nie tylko. Bo również takie rozwiązanie jak rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie znaków z dokumentów, czyli OCR, jak przetwarzanie języka naturalnego wykorzystywane, nie wiem, w voicebotach czy chatbotach. Powiedziałbym AI, ale to ja się też zawsze śmieję, że AI to jest w PowerPoincie, a machine learning jest w Pythonie. Czyli machine learning jak najbardziej również. Ale nie tylko, bo to jest de facto, mówiąc o hiperautomatyzacji, powinniśmy mieć z tyłu głowy de facto wszystkie rozwiązania, które wspierają tą automatyzację. Na przykład również powinniśmy myśleć o business intelligence, bo niejednokrotnie bez rozwiązań typu business intelligence nie jesteśmy w stanie robić automatyzacji, bo nie mamy najzwyczajniej w świecie danych. Więc hiperautomatyzacja, podsumowując, mnogość automatyzacji i de facto wszystko, co wspiera tak naprawdę automatyzację przedsiębiorstw.
Również mnogość technologii, prawda, które możemy wykorzystywać. Zastanawiam się, czy gdy pojawia się na przykład klient zainteresowany tego typu rozwiązaniami, czy to jest tak, że no nie wiem, ta mnogość tych rozwiązań jest mu od razu oferowana, wdrażana, czy to się dzieje raczej z czasem? No bo możemy faktycznie wykorzystywać całkiem sporo tych narzędzi. No pewnie trzeba mieć całkiem spore doświadczenie, sporą wiedzę, których użyć, w jakim miejscu, w jakim stopniu, więc jak taka ścieżka, czy taka droga właśnie klienta wygląda zazwyczaj?
Bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście mnogość technologii na rynku dostępnych nie tylko w automatyzacji procesów, tylko ogólnie w IT jest tak ogromna, że ten wybór jest wyzwaniem. Kluczowa jest analiza tak naprawdę stanu SIS klienta, analiza z jednej strony biznesowa, ale z drugiej strony analiza infrastrukturalna, tak? To nie jest tak, że jest jedno rozwiązanie, które doskonale rozwiąże każdy problem, tak? Jedna technologia. To jest niestety, albo stety, miks. I ważne, żeby klientom zaproponować odpowiednie, które przyniesie wartość. Jeżeli mówimy o integracji, nie wiem, musimy zintegrować z Excela z systemem SAP-em. Gdzie z Excela mamy przepisać dane do SAP-a, no to nikt nie będzie wyciągał rozwiązań machine learningowych czy BPMS-a, tylko prawdopodobnie rekomendacja będzie taka, by użyć rozwiązania RPA. Mhm. Jeśli mówimy o tym, że mamy dużą instytucję finansową, która ma cały back-office, gdzie liczba procesów w back-office jest pewnie 3 albo nawet 4-cyfrowa liczba różnych procesów, no to zdecydowanie punktem wyjścia powinien być BPM, ale nie tylko, no bo BPM-em można zrobić pewne rzeczy, natomiast rozszerzenie tego powinno pewnie być wspierane przez machine learning, a być może również niektóre systemy trzeba dodatkowo zintegrować korzystając z RPA. Hmm. Więc zawsze to jest dyskusja z klientem, zrozumienie tego jego stanu SIS, tego gdzie jest i infrastrukturalnie, czy technologicznie, jak i biznesowo, no ale też pytanie o to, gdzie ten klient chciałby szukać swoich przewag konkurencyjnych. Bo nie można o tym zapominać, że na koniec automatyzacja jest po to, by pomagać klientom. Mm.
Jasne, jasne. Ma to jak najbardziej sens. Mówiliśmy tutaj chwilkę o tym, że często, może nie często, ale no zdarza się, że przepisujemy dane z jednego systemu informatycznego do drugiego. Da się to zautomatyzować przy pomocy rozwiązań RPA. No ale nie możemy zapomnieć, że pewnie równie często przepisuje się dane z papieru do systemów informatycznych. No i tutaj pomagają nam rozwiązania związane z rozpoznawaniem znaków, czyli OCR. No właśnie, w jaki sposób ta technologia może być użyta? W jaki sposób może stać się częścią automatyzacji w firmach?
To dość ciekawe pytanie i rzeczywiście pewnie każdy z nas w Polsce widział niejednokrotnie sytuacji takiej, w której wypełniał dokument elektroniczny, a potem musiał go wydrukować, zanieść do odpowiedniej instytucji, a potem osoba obsługująca przepisywała dane z tego dokumentu do systemu, tak? No to rzeczywiście taki proces jest zdecydowanie nieefektywny. OCR jest jakimś rozwiązaniem. OCR to jest możliwość rozpoznawania znaków na dokumencie i przenoszenia je w formie digitalowej. No, doskonałym przykładem może być, przynajmniej jeszcze w Polsce, przetwarzanie faktur, tak? Mhm. Czyli wyciągnięcie z faktury dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu OCR-owemu danych kontrahenta, kwoty, pozycji faktury i wszystkich pozostałych, po to, by odpowiednio zaksięgować taką fakturę w systemie księgowym. No, wartość, jaka płynie z takiego rozwiązania, no to osoba, która do tej pory musiała przepisywać te dane, w tej chwili czas obsługi się skraca, nie musi się zastanawiać nad tym, jakie te dane są, natomiast zastanawia się nad tak naprawdę swoją pracą, ta pani księgowa, czyli jak zadekretować tą fakturę, zamiast zastanawiać się, jak przenieść dane z faktury. Ale OCR to nie, ten przykład faktury jest chyba najprostszym z przykładów, ale wszyscy, gdy myślimy o automatyzacji z wykorzystaniem OCR-a, to myślimy o tym, jak bieżące procesy można zoptymalizować czy zautomatyzować korzystając z OCR-a. Ale nie zapominajmy, że jako społeczeństwo jesteśmy obarczeni bagażem historii. Więc my mamy już po prostu bardzo dużo, przedsiębiorcy mają bardzo dużo danych, które mają zeskanowane, ale nie zdigitalizowane. I OCR tutaj też może się przydać jak najbardziej, czyli możemy historyczne dane wyciągnąć z wykorzystaniem OCR-a dane pojedyncze, tak by mieć pełni obrazu naszych relacji z klientem. Mhm. Więc tu OCR jak najbardziej tak, zarówno w procesach bieżących obsługi, chociaż tak widzimy, że odchodzimy od takiego papieru, tak? Odchodzimy, jako wolimy wszyscy przetwarzanie online'owe. Nie zapominajmy o ochronie środowiska, tak? Gdy nie mamy papieru, no to jest też korzyść. Ale również trzeba pamiętać o możliwości wykorzystania OCR-a w przetwarzaniu danych historycznych, które są zgromadzone w archiwach.
Ma to sens. No właśnie, przywykliśmy, czy też coraz bardziej mam w zwyczaju korzystanie z tego typu rozwiązań, gdzie przesyłanie różnego typu danych odbywa się tylko w wersji elektronicznej. I myślę sobie, że innym przykładem tego typu rozwiązań, do którego już też przywykliśmy i z którym interakcja już nikogo zbyt nie dziwi, są chatboty. Czy to w wersji pisanej gdzieś na stronie, czy to w wersji mówionej, kiedy ktoś do nas właśnie, czy też chatbot, może nie ktoś, ale chatbot do nas dzwoni z jakąś propozycją. No właśnie, czy to też jest element automatyzacji procesów w firmach, czy chętnie firmy z tego korzystają właśnie w perspektywie automatyzacji?
Czy jest to element automatyzacji? No jak najbardziej tak. Tak jak powiedziałem, wykonanie każdej czynności, każdego zadania realizowanego przez pracownika poprzednio, czyli wtedy poprzednio mieliśmy taką sytuację, że pracownik kontakt center z reguły rozmawiał z klientem i notował te wszystkie dane. W tej chwili, mówiąc o chatbocie czy o voicebocie, no to voicebot czy chatbot zabiera to. Więc tak jak najbardziej jest to automatyzacja. Czy klienci patrzą na to chętnie? To też powiedziałbym trochę jak konsultant, to zależy, bo zdecydowanie patrząc na obszar e-commerce'owy, gdzie mówimy z jednej strony o odpowiedziach na pytania klienta dotyczące produktu, ale z drugiej strony też wsparcia, to jak najbardziej tak. No szczególnie, że taką niesamowitą przewagą chatbotów czy voicebotów jest to, że no one są dostępne 24/7 przez 365 dni w roku. Po prostu one są i to jest ogromna przewaga. Więc klienci z e-commu jak najbardziej tak. Ogólnie całe wsparcie pierwszej linii, wsparcie takiego contact center w problemach powtarzalnych może być realizowane przez chatboty i voiceboty. No jeśli i klienci chętnie na to patrzą. Gdzieś tam w trudniejszych przypadkach prawdopodobnie jeszcze pojawia się człowiek jako element obsługi tego klienta. Natomiast no, podstawową, pierwszą linią kontaktu są już w tej chwili roboty. Czy to się nam podoba, czy nie, tak? No jednak zgodnie z zasadą Pareto 80% przypadków są w stanie obsłużyć te roboty. Natomiast no, w trudniejszych przypadkach i tak trafiają do konsultantów. No tu jest cały czas ta sama rozmowa, tak? O wartości, tak? Bo ile kosztuje wdrożenie chatbota, czy liczby chatbotów versus zwrot z tej inwestycji. Ale to ciekawostka też jest taka, że klienci nie tylko patrzą na te procesy zewnętrzne, również chatboty czy voiceboty są używane w większych organizacjach w procesach wewnętrznych. Chociażby do wsparcia informatycznego.
O, to ciekawe.
W dużych organizacjach, które mają kilkadziesiąt tysięcy pracowników, zamiast dzwonić na serwis desk i być obsługiwany przez pracownika, tak samo można być obsłużonym przez chatbota czy przez voicebota.
A, czyli wszystkie memy teraz o helpdesku IT niestety trzeba zmienić, przerobić, bo już teraz tak chatboty się tym zajmują, także zresetuj, włącz jeszcze raz, to nie, już tego nie usłyszymy. Okej.
Okay. A może to będzie właśnie odpowiedź za pierwszym razem na każde pytanie nasze.
Tak, z defaultu, tak, może pomoże. Jasne. Okej, no powiedzieliśmy tutaj o kilku takich podstawowych rozwiązaniach, które możemy używać właśnie w kontekście automatyzacji procesów. Natomiast myślę, że warto jeszcze spojrzeć, jak takie wdrożenie przykładowe oczywiście może wyglądać w firmie. Jak wy, Fincher, do tego podchodzicie?
Przede wszystkim chcemy zawsze zrozumieć potrzeby klienta. Nie chcemy oferować klientowi rozwiązania, bo tak zawsze robiliśmy, tylko chcemy zrozumieć, jakie on ma wyzwania biznesowe, by móc je zaadresować. Czyli zastanowić się, która z technologii najlepiej odpowie na jego potrzebę, w jaki sposób przeprowadzić go też przez tą zmianę, tak? No bo to, co wspominaliśmy o tym podejściu MVP, o sandboxach też należy wspomnieć, o podejściu iteracyjnym. To się wszystko składa na to, jak ten klient przejdzie przez zmianę podejścia, tak? No bo do tej pory, jeżeli nie miał automatyzacji i nie korzystał z automatycznych procesów, to się pojawia niepokój, więc my też staramy się odpowiedzieć na to pytanie. No i tak samo dobór technologii, tak? Oprócz tego, że wybór narzędzia, czy to RPA, czyli PM-y, ale również stack technologiczny, no klientowi, który potrzebuje automatyzacji i wszystko mu działa na jednej z firm, nie wiem, czy nazywać, powiedzmy Microsoftie, tak? To nie będziemy oferować rozwiązań javowskich, no bo to zwiększy mu koszty utrzymania. Staramy się tak naprawdę odpowiedzieć na potrzeby klienta zarówno biznesową, jak i odpowiadać na jego stack technologiczny i jego ograniczenia, które posiada.
Rozumiem. To w kontekście wdrażania, a później utrzymania, no bo domyślam się, że procesy biznesowe no, nie są raz wyryte w kamieniu, to też się zmienia. Firmy muszą się dostosowywać do tego otoczenia biznesowego, w którym funkcjonują, więc to automatycznie wpływa na zmianę, dostosowanie właśnie procesów biznesowych. Czy utrzymanie tego typu rozwiązań jest również istotne, ważne i na tyle jak gdyby znaczące, że taka współpraca, prawda, z firmą, która się tym zajmuje, jest niezbędna, czy też może da się to skutecznie przekazać do wewnętrznych struktur jednostek firmy.
A to jest bardzo duży temat, tak naprawdę teraz poruszyłeś utrzymanie, bo powinienem się wypowiedzieć w kontekście różnych technologii i różnych sytuacji. Bo z jednej strony wspominaliśmy o RPA, czyli zrobotyzowanej automatyzacji procesowej po polsku, gdzie rzeczywiście koszt wdrożenia jest najczęściej niski. Natomiast jeżeli proces się zmienia, utrzymanie takiego rozwiązania jest z kolei trudniejsze, bo każda zmiana w systemie zewnętrznym, w którym ta robotyzacja działa, wymaga zmiany procesu. Tak, jeżeli mówimy o utrzymaniu BPM-ów, no to teraz powinniśmy podzielić pewnie na takie BPM-y ciężkie i wspomnieć również o low-code. Tak, to jest kolejny wymiar tej dyskusji o utrzymaniu. A innym wymiarem dyskusji o utrzymaniu jest to, co ty wspomniałeś, tak? Czyli przekazanie do klienta. Bo z jednej strony my jako dostawca możemy utrzymywać takie rozwiązania, ale z drugiej strony niejednokrotnie pracujemy też z klientem w takim modelu, w którym uczymy klienta tego podejścia do tej automatyzacji, po to, by wesprzeć go w budowie centrum doskonałości takiej automatyzacji, centrum kompetencyjnego, którego rolą jest w przyszłości zarówno utrzymanie tychże procesów, jak i ich dalszy rozwój. Wymagań co do rozwoju procesów tak naprawdę jest multum, bo to z jednej strony są oczywiście wymagania regulacyjne, tak? Żyjemy w Unii Europejskiej, gdzie te wymagania prawne cały czas nas dotykają, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o tym, że organizacja jest procesowa i konkuruje na jakimś rynku, to ta organizacja też się musi zmieniać po to, by lepiej odpowiadać na potrzeby swojego rynku, więc tych zmian jest dużo, a wymiarów odpowiedzi na twoje pytanie też jest bardzo dużo, tak? I tak ciężko zewrzeć to klamrą tak naprawdę.
Jasne, czyli to zależy. Ale tutaj...
Niestety tak, strasznie to jest niefortunna odpowiedź, ale niestety tak jest.
Rozumiem. Dobrze, to chciałbym się zapytać o coś, co padło tutaj przynajmniej kilka razy, kiedy mówiliśmy na przykład o hiperautomatyzacji, ale też o takim nowoczesnym podejściu do automatyzacji procesów biznesowych, czyli o AI, a właściwie machine learningu. Czy według Ciebie to jest taki silny trend, na tyle silny, że będziemy coraz więcej obserwować właśnie tego typu rozwiązań w automatyzacji procesów biznesowych, czy jeszcze mimo wszystko może trochę buzzword?
Odpowiedź jest chyba dość prosta i jednoznaczna. Tak, będziemy, bo my obserwujemy coraz więcej sztucznej inteligencji i machine learningu w naszym codziennym życiu. To co dopiero mówić o rozwiązaniach informatycznych. Tam też będziemy używać po prostu rozwiązań machine learningowych. Procesy będą wspierane modelami machine learningowymi. Przedsiębiorstwa będą próbowały zbudować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o modele machine learningowe. A drugim dodatkowym wymiarem jest coś, czego no nie można w dzisiejszych czasach pominąć, tak? No, wszyscy mówimy o czacie GPT. To nie da się tego pominąć, a to w ogóle uważamy, że całkowicie zmieni naszą interakcję z komputerami. Więc chciałoby się powiedzieć, nie ma odwrotu. Ale myślę, że należy to dobrze po prostu wykorzystywać i się tego nie bać.
Bardzo ciekawy trend. Ja myślę sobie, że to też może być taka częściowa odpowiedź na te zmieniające się procesy biznesowe, prawda? Kiedy no, jakakolwiek drobna zmiana, być może wcześniej w procesie biznesowym, który podlegał automatyzacji, no wymagała też dostosowania tej automatyzacji. Te automatyzacje mogły sobie nie radzić w jakichś niestandardowych przypadkach, tak? Natomiast jeśli wspomagamy faktycznie to machine learningiem, no to może się okazać, że automatyzacja poradzi sobie lepiej nie tylko z takimi niestandardowymi problemami czy sytuacjami, ale może się okazać, że dużo dłużej raz wdrożona automatyzacja będzie w stanie funkcjonować bez modyfikacji. Jestem ciekaw, co ty o tym myślisz.
Z jednej strony powiedzieliśmy o tym, że wymagań co do zmiany procesu jest bardzo dużo i płyną z różnych miejsc. Więc ja bym raczej powiedział, że zmiana będzie immanentną częścią procesów i automatyzacji procesów, ale tutaj pytanie chyba, jakie należy zadać, jest takie, czy będziemy w stanie tak, korzystając z narzędzi machine learningowych, zbudować proces, by on się sam dostosowywał do pewnych rzeczy. No i jakbyś mnie zapytał o to kilka miesięcy temu, pewnie powiedziałbym, że nie, ale naprawdę patrząc na to, co ja codziennie rano spędzam kilkanaście minut oglądając nowości na Twitterze z czata GPT i jestem z jednej strony przerażony, a z drugiej strony niesamowicie zafascynowany tym, jakie rzeczy można robić. Więc pytanie, czy skorzystając z takich generatywnych modeli machine learningowych, czy nie będziemy w stanie zbudować procesu, który będzie sam odpowiadał na zmieniające się uwarunkowania.
Właśnie, bardzo ciekawe zagadnienie. Muszę to trochę sprowadzić na niestety twardy grunt, oczywiście mówimy tutaj o automatyzacji, o różnych rozwiązaniach, ale te wdrożenia, tworzenia tych rozwiązań, no za tym musi stać człowiek mimo wszystko, póki co. A z kolei no tutaj jeśli mówimy o wykwalifikowanych pracownikach, no to wiemy jak wygląda rynek pracy IT, wiemy z czym się obecnie zmaga, z jakimi niedoborami. No i takim rodzajem odpowiedzi na tego typu problemy są rozwiązania typu low-code. Low-code czy też no-code, w zależności ile tam tego programowania jest. Jestem ciekaw, czy według Ciebie takie narzędzia, gdzie jesteśmy w stanie sobie wyklikać, powiedzmy to tak w cudzysłowie, rozwiązanie przez osoby, które nawet niekoniecznie muszą mieć jakikolwiek związek z programowaniem, czy to jest też część przyszłości automatyzacji procesów biznesowych?
Jak najbardziej tak. To mówię wprost. Tak? Wspomniałeś o tych niedoborach pracowników. Mówi się, że w Polsce brakuje od 20 do 100 tysięcy programistów, to w zależności od badań. Ostatnio czytałem, że w Wielkiej Brytanii chyba 200 tysięcy specjalistów IT brakuje, więc no, te niedobory są ogromne. To jest fakt. Low-code rzeczywiście odpowiada trochę na tą potrzebę. Możliwość definiowania przez użytkownika nietechnicznego procesu jest odpowiedzią, tak? Pytanie oczywiście, w jakim obszarze zostanie ten low-code zastosowany, ale jak najbardziej, mówiąc ogólnie tak, teraz jest kwestia odpowiedniego wyboru procesu, w którym ten low-code będzie wykorzystany. Ale dodatkowym wymiarem tej dyskusji jest to, że to pokolenie, które teraz nadchodzi, tak, urodzonych w XXI wieku, no oni są zżyci z komputerem od chwili urodzenia praktycznie. Tak po prostu. Więc dla nich naturalną rzeczą będzie używanie narzędzi, nawet nie mając podstaw programistycznych, do tego, żeby zautomatyzować swoją pracę. Więc jak najbardziej tak. No tutaj oczywiście można używać low-code i to będzie element automatyzacji. Nie należy jednak zapomnieć o takim procesie analizy biznesu, tak? Bo to trzeba, tak jak wspominałem, odpowiednio dobrać narzędzie do problemu. I low-code niejednokrotnie jest odpowiednią odpowiedzią.
Czy w związku z tym automatyzacja ma jakieś wady? Bo tutaj mówimy cały czas w takich superlatywach. Czy ma jakieś wady? No bo takim najczęstszym, nie wiem, zarzutem, można powiedzieć, jakie słyszę w związku z automatyzacją jest to, że no, będziemy zastępować ludzi robotami, prawda? To jest coś takiego, co się gdzieś tam przewija. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, no to na razie jeszcze pewnie ciężko powiedzieć, ale nie da się ukryć, że faktycznie jest to elementem automatyzacji. No właśnie, czy jest się czego obawiać? Jak ty sądzisz?
Dzięki za to pytanie. Rzeczywiście czuć taką obawę, tak, związaną z utratą miejsc pracy, ale podobna sytuacja miała miejsce w latach 80., gdzie matematycy przestrzegali przed korzystaniem z kalkulatorów, bo spowoduje to nieumiejętność liczenia, no ale to się nie stało. Czy wprowadzenie automatyzacji zredukuje miejsca pracy? Niektóre tak, ale z drugiej strony wygeneruje nowe miejsca pracy. Pojawią się nowe kompetencje potrzebne na rynku. Dużo się mówi o tym, że w przyszłości kluczowe będą takie kompetencje jak kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, czy też korzystania z nowych rozwiązań. Więc ja uważam, że automatyzacja z jednej strony pewne miejsca zredukuje. No tutaj przykładem też historycznym może być likwidacja stanowiska. To wspomnieliśmy o OCR-ze i fakturach. Tak? Kiedy w angielskim na sądach księgowych są dwa zwroty. Jeden to jest accountant, a drugi to jest bookkeeper. I de facto jedno z tych stanowisk zostało zlikwidowane dzięki pojawieniu się automatycznych faktur. Ale też wspomniałem o tym, że nowe miejsca pracy zostaną wygenerowane. Tutaj w nawiązaniu do czata GPT przykładem jest, nie wiem czy już widziałeś najnowsze ogłoszenie o pracy jednej z dużej firm logistycznych w Polsce, gdzie poszukują prompt engineera. Czyli osoby, która jest w stanie efektywnie komunikować się z czatem GPT. A co ciekawe, zrobiłem jeszcze dzisiaj research, to na amerykańskich stronach z ogłoszeniami o pracę takich ogłoszeń jest na 5 czy 10 stron wyszukiwarki. Wow. Już w tej chwili. Więc Z jednej strony automatyzacja oczywiście spowoduje to, że pewne zadania będą wykonywały komputery, roboty, czy po prostu maszyny, ale z drugiej strony będziemy mogli przenieść nasz wysiłek w stronę bardziej strategicznych, ciekawszych zadań. To jest też, jeszcze jest jeden wymiar tego wszystkiego, szczególnie w Polsce, bo w Polsce pracuje się statystycznie około 30-40% więcej niż na zachodzie Europy. W związku z tym, jak wprowadzimy automatyzację, być może dojdziemy do lepszego poziomu work-life balance, tak naprawdę, w naszej pracy.
Ciekawe, ciekawe.
Ja rozumiem obawy, ale nie należy się tego bać.
Pewnie, pewnie. Też tak myślę. Myślę, że to jest kolejny rodzaj rewolucji, która się po prostu dzieje. Czekają nas zmiany, ale myślę, że finalnie raczej nie należy się tutaj tego obawiać. A o bardzo ciekawej i rozwojowej perspektywie automatyzacji opowiadał dzisiaj Radosław Bzoma, CEO Fincher. Radku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę i za poświęcony czas.
Dzięki serdeczne.
Zanim się jednak rozłączymy, to chciałbym Cię zapytać o to, gdzie Cię można znaleźć w internecie, albo gdzie możemy odesłać słuchaczy, żeby się mogli więcej o Tobie czy o automatyzacji dowiedzieć.
Zachęcam do kontaktu ze mną na LinkedInie lub też odwiedzenie strony fincher.com, ewentualnie śledzenie naszego profilu LinkedInowego Finchera.
Dzięki wielkie. Dzięki. Oczywiście wszystkie te linki będą zawarte w notatce do odcinka. Dzięki jeszcze raz. Udanego dnia i cześć.
Dzięki, miłego dnia.
I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz, lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztof@porozmawiajmyoit.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o automatyzacji procesów biznesowych. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!